Na antenie Radia Maryja czas porad kulinarnych, a dziś z racji ostatniej środy miesiąca na antenie witamy panią dr Alfredę Walkowską. To znak, że święta Hildegarda zagości w naszych kuchniach. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, ojcze. Pozdrawiam serdecznie ojca, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i dziękuję za to, że mogę właśnie ze świętą Hildegardą gościć tutaj w radiu i przekazać tą mądrość i takie dobre
odwieczną
rady hildegardowe dalej.
Pani doktor, zima za oknem, czy dzisiejsze przepisy będą nastrojowe?
Tak, jako że zima, więc tu się oczywiście jawią też potrawy takie, które będą rozgrzewać, będą dawać więcej takiej siły. Staram się tak właśnie znaleźć w tym wszystkim.
No to bardzo się
cieszymy. Jest nauka Hildegardy. Tak, tam ona bierze pod uwagę bardzo porę roku, kiedy coś podpowiada człowiekowi, jeśli chodzi o samoodżywianie, ale też takie sięganie do tych jej, ja to już nazywam takich specyfików ze wskazania. No ale oczywiście wszystko możemy przygotować w kuchni. Wobec tego dzisiaj tak, pierwszą takim daniem, które zaproponuję, które się właśnie, co jest ważne, uważam, bardzo szybko przygotowuje, ale jest też bardzo pożywne i smaczne, a na pewno też lekko strawne. To jest taka zupa orkiszowa z indykiem, pożywna ją nazwałam, bo rzeczywiście jest pożywna, może spełnić rolę takiego obiadu, wręcz już nawet takiego jednego garnka, czasem się to też nazywa. Wobec tego podaję przepis. Być może to są takie przepisy, które Państwo gdzieś tam już znacie, ale w takim uporządkowaniu hildegardowym, ale dla mnie to jest takie, też czasem odkrywam, jako że to dobre, to się dzielę wtedy dalej. Czyli pożywna zupa orkiszowa z indykiem jest moją pierwszą propozycją i jeśli chodzi o składniki, potrzebujemy takie około 200 gramów mięsa indyczego mielonego. Mielone ma być mięso. 200 gramów, 3 cebule, mogą być nawet duże cebule, 3 ząbki czosnku, garść siekanego orkiszu, albo jeśli ktoś naprawdę na bardzo szybko chce tą zupę przygotować, to może być kuskus orkiszowy, wtedy wystarczy też 3 łyżki raptem. Taką szklankę passaty z pomidorów. Nazwałam passaty, bo to nie chodzi o przeciel, który jest bardzo skondensowany. Musielibyśmy to troszkę rozcieńczyć, tak, z wodą połączyć. Myślę o takich passatach, które często przygotowujemy w domu. Ja przygotowując właśnie skorzystałam ze swoich takich zasobów, ale w takim języku, gdzie powiedzmy coś kupujemy i znajdujemy, to jest ta passata, czyli taka konsystencja z pomidorów. Jedna szklanka tego potrzebujemy. I dalej teraz jawią się jeszcze przyprawy. Nawet ze 4 liście laurowe. Dużo używajmy. Lauron jest zawsze dobry. Przyprawy jeszcze inne, to będzie chyzop, taki zmielony chyzop. U Hildegardy występuje zawsze wszędzie tam, gdzie jest tłuszcz albo mięso, więc tutaj koniecznie mamy mięso, chyzop. Mieszanka z kozieradką, bo przypomnę, ona jest ostra taka, jest tam knierzynki, ale jest też pieprz biały, który nam nada takiego dobrego smaku. I przyprawa, taka ta nasza do potraw, mieszanka, jeszcze jeśli trzeba doprawić, oczywiście sól, pieprz może się pojawić. I nasz galgant i Bertram też dobrze, jeśli znajdzie tu swoje miejsce, żeby go tutaj dodać. Masło klarowane, takie za 2-3 łyżki jeszcze będziemy potrzebować. Śmietany troszeczkę, ale tuż potem do podania. I szczypiorku, jeśli mamy, żeby było ładniej i kolorowo w tym naszym talerzu. I jak się przygotowuje? W rondlu, może być od razu większy taki rondel, to wtedy już w tym jednym garnku przygotujemy tą zupę. Rozgrzewamy masło najpierw i dodajemy to zmielone mięso indycze. I tak od razu szybko do tego mięsa indyczego dodajemy rozdrobniony czosnek, pokrojoną cebulę, wlewamy do tego tą pomidorową passatę, że pozwolimy tam taką chwilkę, żeby się tak utusiło i dopiero wlewamy. Wrzucamy nasze przyprawy, więc i liście laurowe, i te nasze przyprawy. I to jest taka konsystencja wodnista, powiedzmy, i dlatego przykrywamy i gotujemy gdzieś z pół godziny. Jeśli to jest jednak jakoś za mało wodniste, to proszę już na tym etapie dodać troszeczkę wody, żeby to się tam ładnie nam wszystkie składniki połączyło, utusiło i żeby to mięso też oddało takie swoje smaki. I po takim czasie dodajemy już teraz więcej wody, powiedzmy 2-3 litry. I wsypujemy, jeśli nie mamy wcześniej ugotowanego orkiszu, to teraz wsypujemy 3 łyżki kuskusu i jeszcze razem troszkę pogotujemy. Jeśli wcześniej ugotowaliśmy sobie taką garść siekanego orkiszu, tak, no bo tutaj to myślę, że w takim połączeniu bezpośrednim też jest możliwe, ale troszkę inna kolejność musiała być tam gotowania. Ten siekany orkisz, to też na tym etapie jeszcze można dodać, żeby on się tam ładnie połączył z tym naszym z mięsem. I gotujemy, doprawiamy. To ma być bardzo smaczne. I to rzeczywiście te smaki świetnie się ze sobą komponują, bardzo dobrze się komponują i dają no, taką no, radość potem zjedzenia tej zupy. No ale jeszcze doprawiamy tak, jak potrzebujemy. I do talerzy rozkładamy. I ja tu proponuję podać już w talerzu, do talerza, do tej zupy na talerzu, łyżkę śmietany, taką łyżkę śmietany, kwaśnej śmietany, posypać jeszcze to odrobiną posiekanego szczypiorku i zupa jest naprawdę smaczna i szybka do przygotowania i bardzo pożywna, więc taka dzisiaj moja pierwsza propozycja. Pożywna zupa, może można ją nazwać spokojnie też rozgrzewająca, to tak jak ojciec właśnie zwrócił uwagę, że jest zima i śnieg za oknami. Kolejną propozycją to są bułeczki z makiem. No właśnie znowu, Hildegarda nam mówi, że mak jest dobry, że wpływa dobrze na człowieka, że jest tam pożyteczniejszy jeszcze właśnie po... Jest pożyteczny, odżywia, ale też tak działa dobrze na system nerwowy, gdybym tak chciała jeszcze pokazać, co Hildegarda wyraźnie wskazuje, jeśli chodzi o mak. A my lubimy mak w naszej tradycji polskiej, ja też... W moim domu zawsze o takiej porze roku, tak, czy już adwentowo, czy na święta, mak się pojawiał i człowiek tego potrzebuje i smakuje dobrze. I takie bułeczki z makiem, jako ciasto drożdżowe za chwileczkę przygotujemy i masę makową i zostaną upieczone i smakują wszystkim, też powinny smakować dobrze, więc proszę, podaję przepis na bułeczki orkiszowe z makiem. Będą składniki, podam nam masę makową i potem składniki na ciasto drożdżowe i wszystko razem potem przygotujemy i upieczemy. Więc składniki na makową masę. Mak niebieski oczywiście, nam ten dojrzały jest tutaj potrzebny, jakieś takie 350, około 400 gramów, 360 na przepisie wypisałam. Gdyby ktoś tam już zaglądał na stronę naszą, to tam jest taka ilość zostawiona, 360 gramów maku. Z mlekiem to przygotujemy i tutaj będzie takie prawie pół litra mleka. Ja akurat użyłam tutaj bez laktozy. Kostka masła, ale troszeczkę więcej, 220 gramów masła. I potem cukier trzcinowy, 340 gramów. Do tej masy jeszcze dodamy dwa jajka i łyżeczkę soli, taką płaską. Powtórzę te składniki. Mak niebieski 360 gramów, mleko 480 ml, masło 220 gramów, cukier trzcinowy 340, dwa jajka i łyżeczka soli. Jeśli chodzi teraz o ciasto drożdżowe, prawie kilogram mąki, 900 gramów. 900 gramów mąki orkiszowej, tej białej typ 650 i tu znowu mamy mleko, 600 ml mleka, 130 gramów cukru trzcinowego, to jest takie pół szklanki mniej więcej, 40 gramów oleju, taki ten do wysokich temperatur, tak? Taki olej, który jest przystosowany do wysokich temperatur, 18 gramów świeżych drożdży, 18 gramów i tutaj też potrzebujemy pół łyżeczki soli, jedno jajko i 60 gramów masła. No i oczywiście za chwileczkę pojawi się masa makowa. Jak przygotowujemy tą masę makową? Mielimy mak, my nie musimy go zaparzać, możemy, ale nie musimy. Mielimy mak taki właśnie sypki, mak suchy, natomiast do garnka wlewamy mleko, przypomnę, tam było 480 ml mleka, dodajemy do tego masło, sól i cukier. I to wszystko trzeba wymieszać i króciutko zagotować, tak? Zagotować. mleko, masło, sól i cukier. Na małym ogniu, gdzie się połączą składniki, to teraz dodajemy do tego jajko. Tak odrobinkę można na bok, żeby to nie było takie bardzo, ale to o to chodzi też, żeby się tam szybko tam połączyło, energicznie mieszamy i teraz dodajemy ten mak i jeszcze raz króciutko zagotowujemy i zdejmujemy z ognia. Czyli to jest takie szybkie działanie tutaj w tym naszym garnku z tymi składnikami, aby otrzymać tą naszą masę makową, tak? Tam trzeba mieszać, żeby nam się to nie przywarło, ale ponieważ jest tłuszcz, więc nie powinno się. Para ma tam się ulotnić, masa ma się schłodzić. Mamy gotową masę makową. A ciasto w międzyczasie, ponieważ to też długo się nie przygotowuje, to ciasto, możemy włączyć piekarnik, takie 180-200 stopni. I jak przygotowujemy to ciasto? Oczywiście robimy tak zwany zaczyn troszeczkę, znaczy trzeba zrobić zaczyn, bo mamy drożdże, więc mleko, drożdże i cukier trzcinowy łączymy. To możemy wszystko połączyć, nie musimy robić takiego zaczynu osobno w takim mniejszym naczyniu, tylko możemy to właśnie nasze mleko, drożdże i cukier połączyć. Poczekamy, aby te składniki nam się połączyły. Widzimy, że drożdże już pracują, to się wszystko tam zaczyna poruszać dobrze. I teraz dodajemy roztopione masło, dodajemy troszeczkę tego oleju, czyli widzieliśmy, tam było i masło, i olej, i dodajemy sól. I teraz ugniatając już to ciasto, żeby przyjęło postać ciasta, dodajemy powoli mąkę. To jest ważne, żeby właśnie ta mąka była dodawana powoli, nawet jaką przez kilka minut, nawet tak gdzieś do 10 minut, aby ciasto było takie elastyczne i ono ma się troszkę delikatnie kleić, tak? I kiedy już mamy taki stan, mamy ciasto przygotowane, to dzielimy sobie to ciasto na 4 części, rozwałkujemy każdą część, oczywiście na naszej jakiejś desce, na tej naszej stolniczce do ciast i rozwałkowujemy. Na jednym takim tym kawałku rozkładamy, czyli 1/4 tej masy makowej, tak? I potem możemy i to ładnie zrolujemy. Pociąć na takie mniejsze kawałki, one będą jakieś tam 2-3 centymetry, takie mniej więcej cięte z takiego jednego kawałka będzie, zależy jakie chcemy te bułeczki, czy to będzie takie z 10 bułeczek, czy 8, jak chcemy więcej. I każdy kawałek tego ciasta właśnie w taki sposób traktujemy i tak się zachowujemy, łącząc to z masą makową. Te kawałki pocięte smarujemy roztrzepanym jajkiem, tylko no to tutaj jest nam potrzebne też, i do piekarnika rozgrzanego, przypomnę, pieczemy około 35-40 minut. One się ładnie rumienią, rosną, tak, bo to są drożdżowe ciasta. Ja to dzielę tak na 2 razy, tak, to takie 2 blachy z tego wychodzą, kilkadziesiąt bułeczek nawet, no kwestia wielkości, jakie Państwo sobie życzycie. I no, pachnie dobrze i smakuje dobrze. A jeszcze taka moja podpowiedź, ponieważ wiemy, że teraz jest sezon kasztanów jadalnych, tak, już możemy nawet gdzieś tam kupić sobie takie kasztany, bo to teraz jest na to czas, ale też możemy skorzystać z mąki kasztanowej, to wtedy do tej masy makowej proponuję dodać trochę mąki kasztanowej, żeby tam ta nasza wątroba też dostała troszeczkę czegoś jeszcze dodatkowo lepszego. Czyli bułeczki z makiem, też myślę, że udało się zapisać przepis na cieście drożdżowym z taką właśnie taką masą makową, którą możemy wzmocnić tak kasztanową mąką. Wiemy, że u Hildegardy właśnie mąka kasztanowa bardzo jest taka obecna, czyli jeszcze raz podkreślam, teraz dobrze, żeby do niej sięgać. Tam jeśli ktoś z Państwa zagląda do internetu, tam na naszą stronę, ja już podawałam kiedyś taki przepis na miód z mąką kasztanową, bo Hildegarda wskazuje, że ładnie właśnie regeneruje wątrobę, nawet kiedy boli wątroba, weź mąkę kasztanową, połącz z miodem i jedz, a poprawi się stan Twojej wątroby, ale to już była jakaś taka właśnie większa audycja o kasztanach. Natomiast dzisiaj też sięgam do takiego jeszcze, do takiej podpowiedzi, pozostając w tych takich sprawach związanych z tym, żeby organizm nasz dobrze pracował też wątrobą, właśnie do kolejnej takiej rośliny podkreślanej przez Hildegardę, którą znamy, którą mamy w naszych ogrodach, w donicach nawet, która występuje w naszym kraju tutaj też obficie, choć w krajach innych cieplejszych bardziej. Myślę o lawendzie. Lawenda, która ładnie pachnie, ale też my tutaj dzisiaj ugotujemy taki eliksir z lawendy szerokolistnej akurat, ponieważ Hildegarda mówi, że rzeczywiście jeśli ktoś pije taki eliksir, to taki wywar uspokaja dolegliwości wątroby i płuc. Mówi, że takie łagodzi tępe uczucie w piersiach, tak, daje, no, taką dobre samopoczucie się poprawia. Tak Hildegarda nam opowiada i rzeczywiście to wiemy, że tak, potem już opowieści ludzi, którzy to stosują, że rzeczywiście doświadczają takiej dobroci. Produkt dostępny, tak, bo często mamy tą lawendę, ale też jeśli ktoś by potrzebował, są gotowe takie eliksiry. No i właśnie, dlaczego to jest takie ważne? Bo recepta będzie bardzo krótka, zaraz ją podam. Jak to wygląda, że przez tutaj na wątrobę, a płuca mają się lepiej? Rzeczywiście Hildegarda, mówiąc o takich chłodnych sokach, to tak w naszym języku należy rozumieć, że to jest taka niedoczynność krążeniowa, a więc pojawiają się też takie niedomagania w obrębie wątroby. I my wiemy, że tu się zaczynają problemy właśnie w kuchni, że czasem po tym naszym zjedzeniu ciężkostrawnych produktów wątroba za chwileczkę daje nam znać o sobie jakieś takie przynajmniej opuchnięcia, coś się dzieje. No i rzeczywiście piękna jest ta nauka Hildegardy, taka wyraźnie i wprost tłumaczy, że te niedomagania w obrębie wątroby potem się przenoszą od razu i na płuca, i na klatkę piersiową. I ta lawenda tak podana, ona będzie miała działanie rozkurczowe, takie wiatropędne, stymulujące ukrwienie, ale też uspokajające. A doktor Herzka, właśnie lekarz medycyny, który jest tym pionierem w tej naszej hildegardowej medycynie, to tak mówił o tym, że rzeczywiście przy różnych dusznościach, przy niedomaganiach wątroby, płuc, przy obniżeniu przepony, przy różnych innych dolegliwościach taki eliksir dobrze jest gotować i go pić. On wskazuje, że pić przynajmniej nawet do 4 miesięcy, a tak około 2 do 4, 3 razy dziennie 20 ml, a już teraz podaję przepis. 3 łyżki tych kwiatów lawendy, i ja tu sięgam rzeczywiście do tej lawendy szerokolistnej, czyli do tej lawendy szpika, to lawendule szpika z łacińskiego języka, tak, a lawenda szerokolistna, 3 łyżki takich kwiatów lawendy, w 1 litrze dobrego białego lub czerwonego wina. To trzeba pogotować przez 3 do 5 minut. Należy oczywiście, zawsze przypominam, wysokie naczynie, mała powierzchnia parowania, więc tutaj ten proces takiego uwalniania alkoholu następuje i gotujemy, tak? Gotujemy przy otwartym takim naczyniu 3 do 5 minut i teraz odcedzić to trzeba, przelać do czystych butelek, do czystych, wyparzonych, przygotowanych butelek i ten napój, tak jak powiedziałam, pije się 3 razy dziennie, 20 ml, takie, czyli to jest taki kieliszek likierowy, trochę więcej niż łyżka i w takich tych dolegliwościach wątrobowych może nam pomóc. Zresztą lawenda występuje, to znamy ją w herbatach takich, które nazywają gdzieś tam jakąś wieczorną na uspokojenie, czy taką jakąś, no, takie te nasze napięcia gdzieś tam pomagająca z nimi sobie poradzić, więc sięgamy do tej lawendy, a dzisiaj ja sięgnęłam do takiej receptury, którą Hildegarda nam wskazuje. Oczywiście i zapach lawendy jest ładny, tak, ale tu nam chodzi teraz o takie też podanie. No właśnie, tu mamy jako eliksir, a jako herbaty, czy co Państwo lubicie, to zachęcam, wiedząc, że Hildegarda mówi o tym, że pomaga właśnie w takich dolegliwościach wątrobowo-płucnych, niech tak pozostanie. Chcę tylko przypomnieć, że teraz pigwa, to już jest czas, kiedy ją zbieramy. Tak jak nam kiedyś też podpowiadała, że przy pierwszych przymrozkach, a my już jesteśmy dawno po pierwszych, więc jeśli gdzieś ta pigwa jeszcze została na drzewach, ona czasem tak błyszczy, nawet tu już się śnieg pojawia, to trochę jest już mrozu, a ona jeszcze na drzewie się trzyma, no ale to już czas, żeby się znalazła w naszych domach. I przypomnę, że Hildegarda wskazuje ją jako tam człowiek połamany artretyzmem, czyli takie przeróżne schorzenia typu reumatologiczne, tak, to tu będzie nam pigwa pomocna, czyli jakieś drzemy, konfitury trzeba by było zrobić, jeśli mamy do niej dostęp. To taka może moja podpowiedź i teraz ojcze, drodzy Państwo, jeśli są jeszcze jakieś pytania, to oczywiście bardzo proszę, postaram się odpowiedzieć.
Oczywiście, pani doktor, bardzo serdecznie dziękujemy za tę część, za te przepyszne przepisy. Człowiekowi aż głodno się zrobiło, możemy powiedzieć, szczególnie na te bułeczki. Zachęcam naszych radiosłuchaczy do tego, żeby telefonować, zadawać pytania. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski i 56 655 23 33 i 66 końcówka. To te dwa numery telefonu. Odbieramy pierwszy telefon.
Halo?
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Agata z diecezji łowickiej.
Witamy, pani Agato.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam pytania dwa do pani doktor. Jedno odnosi się do oleju słonecznikowego, ponieważ słyszałam, że olej słonecznikowy ma bardzo dużo kwasów omega-6 i jest niewskazany na stany zapalne. Ja na przykład właśnie choruję na zapalenie stawów i właśnie chciałabym, żeby, przepraszam, tak trochę przeżywam ten telefon, żeby pani doktor właśnie odniosła się do tego tematu. A drugie pytanie odnosi się do soli, mianowicie w książce doktora Strejlowa w artykule o soli pan doktor mówi, że sól jodowana przyczynia się do choroby Hashimoto. I czy to odnosi się do tej soli, kiedy ona jest gotowana, czy w ogóle do spożywania tej soli? Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy. Pani doktor, prosimy o słowo.
Pani Agato, dziękuję oczywiście za pytania. One zawsze mnie też mobilizują, bo wtedy czasem gdzieś tam doczytać więcej w jakichś kwestiach. Najpierw sprawa tych olei. No tak, ten temat gdzieś powraca w tych naszych rozumieniu, które oleje są dobre, jak tu się znajdować. Więc ja olej na dzisiaj nie wskazywałam jaki, tylko, znaczy wskazałam, tak, ale do tych wysokich temperatur, tak, do użycia. Olej taki, nie, nawet nie wskazywałam, tylko olej, który możemy użyć do pieczenia. Pani pyta o słonecznikowy. No właśnie doktor Herzka, kiedy się przyglądał tym wszystkim olejem, no bo oczywiście jest autorytetem dla nas takim bardzo dużym, najważniejszą osobą, jeśli chodzi o lekarza tutaj w tej medycynie Hildegardowej, w całym programie zdrowia tworzenia, no on wskazywał jednak, i są takie jego wywody, na ten olej słonecznikowy jako na dobry, że tam są te i omega-6, ale i omega-3 też występują te kwasy. Jednak w konsekwencji, kiedy on obserwował swoich pacjentów, to ten olej był dobrze przez nich przyjmowany, tolerowany, więc może zawsze trzeba tutaj zerknąć na to, jak my przyjmujemy dany olej. Na pewno nie można nigdy użyć oleju, który jest opisany na TIF, czyli do takiego zimnego podania. I tego oleju, broń Panie Boże, nie możemy gotować, czy smażyć, czy gdzieś do tych wysokich temperatur użyć, bo tu sobie szkody bardziej przywołamy więcej niż pomożemy tym tłuszczem. Natomiast ja, pozostając oczywiście w tych klimatach hildegardowych, tak odpowiadam. To właśnie doktor Herzka wskazywał na ten olej słonecznikowy jako na dobry, bo Hildegarda tak wyraźnie wprost nie możemy wyczytać u niej w jej księgach nauki na ten temat. To od razu oczywiście dopowiadam. Natomiast takiej po tej analizie tych wskazówek, które nam pozostawiła, możemy takie wnioski wyciągać, ale zawsze jest najważniejszy człowiek. Jeśli pani źle toleruje taki olej, to oczywiście trzeba znaleźć taki, który dla pani będzie dobry i dobrze przez panią przyjmowany. I na przykład to, co wprost wskazuje Hildegarda, co jest bardzo dobre, to jest na przykład olej dyniowy, jest bardzo dobry w takim jej rozumieniu. Tak, olej migdałowy, to tu mogę powiedzieć, to jest wprost podane, że on jest dobry dla człowieka. Olej z orzecha włoskiego jest też podany wprost, tak, przez nią. A na przykład już potem olej z pestek winogron, który ja osobiście stosuję też w kuchni, bo dobrze tutaj odbieramy ten olej. To już z tego opisu taki o winogronach, o winoroślach, gdzie ona tam pięknie opisuje ten krzew właśnie winny, tak, jak ona, tam jest dużo nauki z tego wypływa, to też wyciągam wniosek, że też mógłby być do podania i patrzę, jak ja na to reaguję, jak toleruję. Czyli w kontekście olei tu pozostając rzeczywiście w takiej czystości Hildegardowej, tak bym odpowiedziała. Natomiast oczywiście znana jest mi ta nauka kwestii tamtych nasyconych, nienasyconych i właśnie które omega i jak to wygląda, ale myślę, że to nie moja rola, żeby się tutaj jak gdyby odnosić do tego, bo są specjaliści, którzy więcej na ten temat powiedzą. I więc mam nadzieję, że to jednak troszkę odpowiedziałam na to pytanie. A jeśli chodzi teraz o to pytanie drugie, pani zapytała jeszcze, pani Agato, już ja sobie tutaj nie zapisałam. To pytanie drugie. Ojcze, czy ty mi ojcze pomożesz? Co ty mówisz za to pytanie? Olej. No i poleciało mi tutaj teraz to pytanie. Pani Agato, jest pani jeszcze?
Niestety pani Agaty już z nami nie ma, ale mamy kolejny telefon. No, trudno, pani doktor. Może nam się przypomni. I odbieramy kolejnego radiosłuchacza.
Szczęść Boże, Agata Lucyna. Witam panie doktor i witam księdza redaktora. Chciałabym zapytać, jak teraz właśnie, tak jak tu słyszę od koleżanek, jakby takie no, przytłumienie, depresja, coś, jakieś coś z tych ziołowych hildegardowych, a jeszcze jakby odzywają się teraz na przykład mastopatie, choroby piersi, jakieś tam, żeby coś jeszcze z tych ziół hildegardowych, czy takich, jakie tam oferujecie państwo, no właśnie w tym hildegardowym we Wrocławiu, czy tam w Zielonej Górze, nie wiem, gdzie to jest.
Tak, my mamy naszą siedzibę, pani Agato, tak, pani Agato. Nasza siedziba jest w Legnicy, tak? To jest to nasze polskie centrum w Legnicy, tam w Krakowie jeszcze nas możecie znaleźć. Natomiast jeśli chodzi teraz o taką odpowiedź, znowu taką pierwszą. Ja zawsze sięgam do takich podstawowych rzeczy, żeby nie od razu ze wskazania do jakiegoś eliksiru, który jest nawet pokazywany przez Hildegardę jako właśnie przy depresyjnym stanie i tak dalej. Ja zaczynam zawsze od takiego pożywienia, od takiej codzienności. I tu bym odesłała do Bertramu. Bertram, który też jest ona, już teraz nie czas, żeby o nim więcej mówić, ale tam na stronie sobie nawet pani znajdzie, czy już jeśli panie macie hildegardowe książki, ale ona wyraźnie mówi, że pomaga na umysł człowieka, tak, to taki nasz nastrój. Więc Bertram, który jest przyprawą w takim codziennym podawaniu, już do tego sięgnąć, jest zupełnie inne funkcjonowanie, do galgantu, bo poprawi się krążenie, ugotować sobie napój pietruszkowy, który też już wielokrotnie tam przywoływałam w audycjach i też na stronie do znalezienia, bo to pietruszka ugotowana według podpowiedzi hildegardowych poprawi nam krążenie i już będzie inne działanie. Gdyby kasztany jadalne bardzo też będą tutaj pomocne, czy ten eliksir kasztanowy, czy dzisiejsza lawenda, o której mówiłam, też będzie w tych stanach pomocna. Natomiast jeśli takie są mocniejsze specyfiki, to na przykład napój fiołkowy z fiołków podawałam kiedyś, to też tam na stronie pani wyszuka. Czyli co chcę powiedzieć? Jest u Hildegardy duży taki dział zajmujący się tą kwestią, o której pani powiedziała. Ja kiedy prowadzę wykłady tam tym naszym studentom hildegardowym, kiedy się tam spotykam z ludźmi na różnych wykładach, to właśnie bardzo często i właściwie zawsze staram się podkreślić tą naukę Hildegardy, gdzie ona mówiła, że człowiek ma być w takim stanie pokoju, tak, takiej radości, co jest zgodne z naszą nauką, tak, naszym magisterium Kościoła, chciałoby się powiedzieć, tak, pokoju sobie życzymy, człowiek ma być pogodny w takiej ufności żyć. I u Hildegardy ta nauka staje się taką wyraźniejszą w przełożeniu potem już, jeśli chodzi o stosowanie...
Pani doktor, bardzo serdecznie dziękujemy za ten dzisiejszy program. Ja tylko mogę, to może będzie na następny raz można, że tak powiem, przygotować pytanie. Pani Agata pytała o sól jodowaną, czy się przyczynia do Hashimoto. To było to pytanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Do usłyszenia. Przypomnę, na antenie Radia Maria dzisiaj porady kulinarne prowadziła pani doktor Alfreda Walkowska. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.